Siedem nawyków. Zarys. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Arystoteles. Nasz charakter tworzą głównie nasze nawyki. Siej myśl, zbieraj działanie. Siej działanie, zbieraj nawyk. Siej nawyk, zbieraj charakter. Siej charakter, zbieraj los. Głosi maksyma. Nawyki są potężnymi składnikami naszego życia. Ponieważ są to stałe i często nieuświadamiane sposoby zachowania, wyrażają na co dzień nasz charakter i czynią nasze działanie skutecznym bądź nieskutecznym. Wielki pedagog Horace Mann powiedział: nawyki są jak liny, codziennie doplatamy do nich nitkę i wkrótce nie sposób ich przerwać. Osobiście nie zgadzam się z ostatnią częścią tej myśli. Wiem, że można je przerwać. Nawyków można się nauczyć i można się ich oduczyć. Wiem też jednak, że nie dzieje się to natychmiast. Wymaga to dłuższego procesu i niezwykłego zaangażowania. Oglądając wyprawę Apollo 11 na Księżyc, byliśmy oszołomieni widokiem pierwszego człowieka, który spacerował po Księżycu i jego powrotem na Ziemię. Słowa zachwytu, takie jak fantastyczne i nieprawdopodobne, nie wystarczą, by opisać te pamiętne dni. Aby tego dokonać, kosmonauci musieli dosłownie wyrwać się z olbrzymiej siły przyciągania ziemskiego. I więcej energii zużyto w pierwszych kilku minutach wznoszenia się, pokonując pierwsze mile lotu, niż w następnych kilku dniach, przebywając ich 500 000. Nawyki również mają nadzwyczajną siłę przyciągania, większą niż się to ludziom na ogół wydaje. Przerwanie głęboko zakorzenionych tendencji, takich jak odkładanie spraw na później, niecierpliwość, krytykanstwo czy samolubstwo, które gwałcą główne zasady ludzkiej efektywności, wymaga znacznie więcej niż trochę woli i kilku drobnych zmian w życiu. Wznoszenie się wymaga nadzwyczajnego wysiłku. Jednak gdy raz wyrwiemy się z pola grawitacji, nasza wolność osiągnie całkiem nowy wymiar. Jak każda naturalna siła, siła grawitacji może pracować dla nas lub przeciwko nam. Siła przyciągania pewnych nawyków może powstrzymywać nas przed pójściem tam, dokąd chcemy. Ale to także siła przyciągania utrzymuje nasz świat w całości, planety w orbitach, a cały wszechświat w określonym ładzie. Jeśli zatem użyjemy jej potęgi skutecznie, to zdołamy wykorzystać siłę grawitacji naszych nawyków do stworzenia spójności i ładu, niezbędnych, aby uczynić nasze życiowe działanie skutecznym. Definicja nawyku. Dla naszych celów zdefiniujemy nawyk jako skrzyżowanie wiedzy, umiejętności i pragnienia. Wiedza jest paradygmatem teoretycznym, co robić i dlaczego. Umiejętność oznacza, jak to robić. Pragnienie zaś jest motywem, to nasze chcę robić. Aby coś stało się w naszym życiu nawykiem, musimy posiadać wszystkie trzy elementy. Moje stosunki z kolegami w pracy, z małżonkiem czy dziećmi, mogą być mało efektywne, ponieważ wciąż mówię im, co myślę, a nigdy tak naprawdę ich nie słucham. Dopóki poszukuję właściwych zasad stosunków międzyludzkich na zewnątrz, mogę nawet nie wiedzieć, że muszę słuchać. Nawet jeśli wiem, że skuteczne współdziałanie z ludźmi wymaga, aby ich naprawdę słuchać, mogę nie posiadać tej umiejętności. Mogę nie wiedzieć, jak zaangażować się naprawdę w słuchanie drugiej ludzkiej istoty. Nie wystarczy, że wiem, iż powinienem słuchać i wiem, jak to robić. Dopóki nie chcę słuchać, dopóki nie ma we mnie pragnienia słuchania, nie stanie się ono moim nawykiem. Tworzenie nawyku wymaga bowiem pracy we wszystkich trzech wymiarach. Zmiany w zakresie być-widzieć następują w trakcie procesu rozwoju. Sposób bycia zmienia widzenie, które z kolei zmienia sposób bycia i tak dalej, posuwając się w górę po spirali wzrostu. Pracując nad wiedzą, umiejętnościami i pragnieniem, zrywając ze starymi paradygmatami, które przez lata były dla nas źródłem pseudobezpieczeństwa, możemy przedostać się na nowy, skuteczny poziom własnego działania i współdziałania z innymi. Czasami jest to proces bolesny. Jest to zmiana, która musi być motywowana wyższymi celami i wymaga chęci podporządkowania tego, co uważasz, że chcesz teraz, temu, czego chcesz później. Proces ten rodzi jednak szczęście, cel i przeznaczenie naszego istnienia. Szczęście może być zatem zdefiniowane, przynajmniej częściowo, jako owoc pragnienia i zdolności poświęcenia tego, czego chcemy teraz, dla tego, czego chcemy ostatecznie. Skala dojrzewania. 7 nawyków nie jest zbiorem oderwanych czy wyrywkowych, pokrzepiających formułek. W harmonii z naturalnymi prawami wzrostu dają one wzbogacone, konsekwentne i całościowe ujęcie rozwoju skutecznego działania i współdziałania jednostki. Przesuwają nas systematycznie na skali dojrzewania od zależności przez niezależność do współzależności. Zaczynamy życie jako całkowicie uzależnione od innych niemowlęta. Inni karmią nas, opiekują się nami, robią wszystko, czego potrzebujemy, by przetrwać. Bez tej opieki przeżylibyśmy kilka godzin, najwyżej kilka dni. Mijają miesiące i lata, a my stopniowo stajemy się coraz bardziej niezależni. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i finansowo. Aż w końcu potrafimy całkowicie zadbać o siebie. Sami sobą kierujemy i liczymy sami na siebie. Nadal wzrastając i dojrzewając, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że wszystko w naturze oparte jest na współzależności. Że istnieje system ekologiczny, który zarządza naturą, co dotyczy także społeczeństwa. Odkrywamy następnie, że to, co dla naszej natury najistotniejsze, opiera się na naszych związkach i relacjach z innymi. Zatem życie ludzkie także jest współzależne. Rozwój od niemowlęctwa do wieku dojrzałego zgodny jest z prawem naturalnym i odbywa się w kilku wymiarach. Całkowita dojrzałość fizyczna, na przykład, nie oznacza wcale jednoczesnej dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. Z drugiej strony, fizyczna zależność jakiejś osoby nie oznacza, że jest ona umysłowo lub emocjonalnie niedojrzała. Na skali dojrzałości zależność jest paradygmatem oznaczającym ty. Ty zajmujesz się mną. Ty masz radzić sobie z moimi trudnościami. Tobie się nie udało. Ciebie obarczam odpowiedzialnością za rezultaty. Niezależność jest paradygmatem oznaczającym ja. Ja mogę to robić. Ja jestem odpowiedzialny. Ja polegam na sobie samym. Ja dokonuję wyborów. Współzależność to paradygmat oznaczający my. My możemy to zrobić. My możemy współdziałać. My możemy zespolić nasze talenty i możliwości i razem stworzyć coś większego, wspanialszego. Jednostki zależne, aby uzyskać to, czego chcą, potrzebują innych. Niezależne mogą dostać to samo dzięki własnym wysiłkom. Osoby współzależne łączą własne wysiłki z wysiłkami innych ludzi, aby to, co osiągną, stało na najwyższym poziomie. Gdybym był fizycznie zależny, sparaliżowany, ułomny czy w jakiś inny sposób ograniczony, potrzebowałbym Twojej pomocy. Gdybym był zależny emocjonalnie, moje poczucie bezpieczeństwa i wartości pochodziłoby z Twojej opinii o mnie. Gdybyś mnie nie lubił, mogłoby to zniszczyć moją psychikę. Będąc zależnym intelektualnie, liczyłbym, że będziesz myślał o moich sprawach i rozwiązywał pojawiające się w moim życiu problemy. Jeśli jestem niezależny fizycznie, zupełnie dobrze radzę sobie z tym aspektem życia. Niezależny umysłowo, myślę samodzielnie, przechodząc z jednego poziomu abstrakcji na inny. Potrafię myśleć twórczo i analitycznie oraz porządkować i wyrażać myśli w zrozumiały sposób. Niezależny emocjonalnie, dowartościowuję się od wewnątrz. Jestem sterowany wewnętrznie, a moje poczucie wartości nie jest funkcją bycia lubianym lub dobrze traktowanym. Łatwo dostrzec, że niezależność jest znacznie dojrzalszą formą rozwoju niż zależność. Jednak, choć jest wielkim indywidualnym osiągnięciem, nie jest najwyższą i ostateczną formą rozwoju. Niemniej współcześnie obowiązujące paradygmaty społeczne osadziły ją na tronie. Jest deklarowanym celem wielu osób i ruchów społecznych. Większość materiałów na temat samorozwoju stawia niezależność na piedestale, tak jakby współpraca, komunikacja i praca w zespole były mniej ważne. Ten współczesny nacisk na niezależność jest w dużym stopniu reakcją na zależność, na kontrolę innych nad nami, na szufladkowanie nas, wykorzystywanie nas i manipulowanie nami.